W najbliższą sobotę będziemy obchodzić uroczystość Zwiastowania Pańskiego, czyli pamiątkę chwili, kiedy po dialogu Archanioła Gabriela z kilkunastoletnią Maryją mocą Ducha Świętego poczęła ona dziecię, któremu nadano imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzona ostatnio także jako Dzień Świętości Życia, w istocie jest pamiątką wcielenia, czyli wejścia Boga w ludzką historię. Z tej racji nierozerwalnie wiąże się ona z obchodzonym za 9 miesięcy Bożym Narodzeniem. Jednym z elementów podkreślających ten związek jest przyklęknięcie, zarówno podczas mszy świętej w Zwiastowanie Pańskie, jak i w Boże Narodzenie, na słowa wyznania wiary, które mówią o tym, że Jezus Chrystus za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Prawda o wcieleniu Syna Bożego, o tym, że druga osoba Przenajświętszej Trójcy przyjęła ludzkie ciało, stanowi samo sedno naszej wiary. I choć przekracza ona pojęciowe możliwości naszego rozumu, to jednak bez wahania przyjmujemy ją jako zdumiewający wyraz Bożego miłosierdzia wobec ludzkości. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nie zawsze i nie dla wszystkich prawda ta była tak oczywista. Zwłaszcza w starożytności z trudem zdobywała sobie prawo obywatelstwa w świadomości ówczesnych chrześcijan. Oznaką tego są herezje, czyli błędne opinie odnośnie do wiary i moralności. Pierwsze z nich dotyczyły przede wszystkim bóstwa i człowieczeństwa Chrystusa. Jedną z takich herezji był nestorianizm, czyli nurt teologiczny zapoczątkowany przez syryjskiego mnicha Nestoriusza, który w roku 428 został biskupem Konstantynopola. Nestoriusz głosił, że w Jezusie Chrystusie są dwie odrębne natury i tym samym dwie odrębne osoby, które łączy jedynie fizyczne ciało. Wobec tego nie było prawdziwego wcielenia i narodzenia Syna Bożego, jak to wyznawać będziemy w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Według Nestoriusza słowo, boski logos, jedynie przejściowo zamieszkało w ludzkim Synu Maryi, w którym dokonało się połączenie natury boskiej i natury ludzkiej, ale nie nastąpiła jedność osób, a więc nie dokonała się unia hipostatyczna, jak uczy nas Kościół. Konsekwencją takiego poglądu było przekonanie, że Maryja jest jedynie matką Jezusa, wyłącznie jako przebóstwionego człowieka, nie zaś Matką Bożą. Dodajmy, że poglądy Nestoriusza odrzucił Sobór Efeski w 431 roku. Stanowisko krańcowo odmienne od nestorianizmu głosiła herezja monofizytyzmu. Według zwolenników tej błędnej nauki Jezus Chrystus był jedną osobą i miał tylko jedną naturę bosko-ludzką. Także ten pogląd został odrzucony tym razem przez Sobór Chalcedoński w 451 roku. Sobór ten ogłosił, że Chrystusa Pana, Syna Jednorodzonego, należy wyznawać w dwóch naturach bez zmieszania, bez zmiany, bez rozdzielania i rozłączania. Nigdy nie zanikły różnice natur przez ich zjednoczenie, ale została zachowana właściwość obu, tworzących jedną osobę i jedną hipostazę. Oznacza to, że wszystko, co Jezus Chrystus przeżywał jako człowiek, tego samego doznawał w swej boskiej naturze. Odnosi się to szczególnie do cierpienia na krzyżu, które było nie tylko cierpieniem człowieka, ale zarazem cierpieniem, prawdziwym cierpieniem samego Boga. W starożytności chrześcijańskiej była jeszcze jedna herezja, której poglądy dotyczyły człowieczeństwa Chrystusa. Chodzi o tak zwany doketyzm. Jego grecka nazwa wywodzi się od słowa dokein, to znaczy wydawać się, być pozornym. Otóż herezja ta kwestionowała człowieczeństwo Syna Bożego. Jego ciało było tylko ciałem pozornym, głosi ta herezja. A więc Jezus Chrystus urodził się, cierpiał i umarł tylko pozornie, a nie rzeczywiście. Zgodnie z tym poglądem, cierpienie i śmierć nie dotykały Jego bóstwa, nie były zatem źródłem naszego zbawienia. W świetle tego rozważanie męki i śmierci naszego Pana, które z taką gorliwością praktykujemy w Wielkim Poście, miałyby jedynie wartość sentymentalną, a nie uświęcająco zbawczą, z czym oczywiście nie można się zgodzić. Jest rzeczą znamienną w historii Kościoła i duchowości, że zawsze ilekroć wybuchały jakieś herezje, wówczas pojawiała się bardzo żywa reakcja ze strony ludu Bożego w postaci jakiejś nowej formy pobożności. To, co mogłoby się stać zagrożeniem dla czystości wiary, pod natchnieniem Ducha Świętego stawało się przyczyną duchowego odrodzenia. Tak było w omawianym tu okresie starożytności chrześcijańskiej. Gdy pojawiły się wspomniane herezje chrystologiczne, to znaczy dotyczące Chrystusa, wówczas ich przeciwwagą stała się bardzo ożywiona cześć dla człowieczeństwa Jezusa Chrystusa. Wielcy teologowie tamtych czasów, zwłaszcza święty Augustyn, święty Grzegorz Wielki, a także papież święty Leon Wielki, mocno podkreślali potrzebę współuczestnictwa i współdzielenia życia Zbawiciela, życia przeżywanego wśród ludzi. Zachęcali więc do współprzeżywania i współcierpienia najbardziej bolesnych elementów Jego życia, przede wszystkim drogi krzyżowej. Papież Leon Wielki w jednym z kazań o męce pańskiej powiedział: kto chce oddawać cześć męce Pana, powinien patrzeć na Jezusa ukrzyżowanego oczyma serca, tak aby rozpoznać w Jego ciele własne ciało. Niech czynności życia obecnego nie unicestwią w nas troski, by upodobnić się do naszego Odkupiciela poprzez naśladowanie Jego przykładu. Podobnie uczył święty Grzegorz Wielki w słowach: Chrystus cierpiał mękę i znosił udrękę krzyża dla naszego odkupienia. Powinniśmy zatem naśladować to, co przyjmujemy, i głosić innym to, co czcimy, aby tajemnica męki pańskiej nie była dla nas daremna. Ta starożytna cześć dla człowieczeństwa Chrystusa na trwałe wpisała się w duchowość chrześcijańską i w następnych wiekach, w średniowieczu, głównie za sprawą franciszkanów i dominikanów, a także później za sprawą zwłaszcza jezuitów, stała się potężnym ruchem pobożności ludowej, który obecnie jest naszym dziedzictwem. Praktyka bożonarodzeniowej szopki, misteriów pasyjnych, drogi krzyżowej, kalwarii i temu podobnych jest tego najlepszym przykładem. Jednym z największych czcicieli człowieczeństwa Chrystusa w późnym średniowieczu był franciszkanin święty Bernardyn ze Sieny, który zmarł w roku 1444. Od niego pochodzi słynny monogram IHS, te trzy litery, jakie często możemy zobaczyć w ozdobnej ornamentyce dawniejszych kościołów i szat liturgicznych. Te trzy litery, często o bardzo różnej stylistyce, są skrótem łacińskich słów Jezus hominem salvator, to znaczy Jezus Zbawiciel człowieka. Powróćmy jednak na chwilę do starożytności chrześcijańskiej, kiedy rodził się kult Chrystusowego człowieczeństwa. Jak wspomniałem, reakcją na błędne poglądy teologów była żarliwość prostych wyznawców. Wybitnym tego przykładem jest pewna pątniczka Eteria, znana także jako Egeria, żyjąca w IV wieku. Udała się ona w pielgrzymce do Jerozolimy, do miejsc związanych z życiem ziemskim Jezusa i Mojżesza. Pragnęła bowiem poprzez fizyczny kontakt z miejscami uświęconymi obecnością Jezusa oddać cześć Jego człowieczej naturze. Całą swoją wędrówkę opisała w formie listu adresowanego prawdopodobnie do swoich współsióstr mniszek. Dzieło to, znane jako Itinerarium Egerie, dzięki szczegółowym opisom jest bezcenną kopalnią wiadomości o topografii ówczesnej Ziemi Świętej, a także kopalnią wiedzy o nabożeństwach sprawowanych w Jerozolimie, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, Wielkanocy i zesłania Ducha Świętego. Na tym przykładzie widzimy, że prawdziwa pobożność wcale nie musi być płytkim sentymentalizmem, samym tylko wzruszeniem, lecz z zasady przynosi pożytek całemu Kościołowi. Trzeba zatem, aby i nasza pobożność dla człowieczeństwa Chrystusa, aby nasza cześć dla Jego zbawczej męki nie była tylko przejściowym uczuciem, ale prowadziła nas do coraz ściślejszej przyjaźni z tym, który nas umacnia, jak pisze święty Paweł.